Rozważania Drogi Krzyżowej. Wyznania grzesznika. Czyta Andrzej Szpotański. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Miasto nie jest spokojne. I do tego ci wszyscy ludzie, łaknący darmowej rozrywki. Przekiskam się przez tłum, stojący przed domem Piłata i wchodzę do środka. Szybko ustawiam się wśród innych żołnierzy, by moje spóźnienie nie zostało zauważone. Najwyraźniej rozmowa z więźniem trwa już od dłuższego czasu, bo Piłat zdenerwowany pyta, czy mężczyzna stojący przed nim zdaje sobie sprawę, że ma on prawo albo go uwolnić, albo go ukrzyżować. Wygląda na to, że nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Więc Piłat już spokojnym, a może zrezygnowanym głosem pyta. Czy ty jesteś królem żydowskim? Widać, nie zdziwiło to więźnia. Chyba spodziewał się takiego pytania. Odpowiada pewnie i zdecydowanie, bardzo łagodnym głosem, że jego królestwo nie jest z tego świata. Bo gdyby było, jego słudzy biliby się o to, żeby nie został wydany Żydom. Ty jakiś szaleniec. Dlaczego nie zaprzeczy? Dlaczego nie wyprze się zarzutów? Sprawa byłaby zamknięta. Piłat by go wypuścił, a ja nie musiałbym w taki upał łazić z nim na tę górę. I w ogóle, dlaczego Piłat z nim rozmawia na takie tematy? To zwykły więzień. Pewnie wziął tego człowieka za jednego z tych na wpół obłąkanych fanatyków religijnych, którzy politycznie w niczym mu nie zagrażali. Tacy niepozorni. Są najgorsi. Nie wiadomo, czego się po nich spodziewać. Więzień znów zaczyna coś bełkotać, że narodził się i przyszedł na świat po to, żeby dać świadectwo jakiejś prawdzie i że każdy, kto jest z prawdy, słucha jego głosu. Piłat też najwyraźniej nie zrozumiał tego, bo jeszcze bardziej zrezygnowanym głosem odpowiada: cóż to jest prawda? Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Skwar daje się we znaki wszystkim dookoła. Przedłużająca się rozmowa zaczęła już mnie denerwować. Ile można? Nic dziwnego, że gdy tylko tytuł winy został ogłoszony i więzień trafił w ręce żołnierzy, w nasze ręce, rozdrażnienie tłumu sięgnęło apogeum. Przecież on tak dumnie wyszedł, jak prawdziwy król. Nie mogę patrzeć na tego błazna. Wraz z kilkorgiem kolegów po fachu przyodziewamy go w koronę cierniową i szkarłatny płaszcz. Jak strasznie jest gorąco. Nienawiść jest za to, że musimy tu być i pilnować, aby sprawiedliwości stało się zadość, unosi się w powietrzu. Krzyki i wyzwiska, kurz miesza się z potem i do tego ta jego twarz, te oczy. Nie patrz już na mnie! Czemu się nie kulisz? Czemu się nie wstydzisz? Nie mogę tego znieść. Cała nasza kohorta, licząca około 800 mężów, miesza się i wyrywa, żeby uderzeniami w głowę nauczyć go, jak zachowują się więźniowie. Wszyscy odgrywamy nasze role wyśmienicie w tym widowisku agresji i gniewu. Wszystko przez ten przeklęty wzrok. Gdy zakładają mu na plecy belki krzyża, odwracam głowę. Masz to, na co zasłużyłeś, królewiczu. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Strasznie ciężko się idzie. Ulice miasta są pełne krzyczących ludzi. Tych, co szukają sensacji i tych, co mu współczują. Jedni stają, by popatrzeć. Inni przechodzą obojętnie, nie zwracając uwagi. Wykonują swoje codzienne obowiązki. Robią zakupy, targują się, prowadzą rozmowy. A on idzie na śmierć w ogromnych męczarniach. Więzień strasznie się ociąga. Albo nie ma siły iść. Tak czy inaczej, do niczego mu się nie spieszy. Jak dojdzie na górę, to go przybijemy do krzyża i umrze. Skazaniec znów na chwilę się zatrzymał i mimo krzyków i celnych uderzeń bata nie rusza się z miejsca. Widzę, że wypatruje kogoś w tłumie. W końcu upada. Uginają się jego kolana. Osuwa się na ziemię. Głową uderza w kamienną drogę, po której jeszcze chwilę temu szedł. Krzyż go przygniata i zdaje się, że już nigdy nie wstanie. Jednak uświadamiam sobie, że jest jeszcze za wcześnie, żeby upadł ze zmęczenia. Dopiero co wyszliśmy z domu Piłata. Z zaciekawieniem przyglądam się jego twarzy, którą zalały łzy. Ale nie są to łzy z powodu upadku czy fizycznego bólu. Cały czas patrzy na kogoś w tłumie i w swojej bezradności nie może się podnieść. Zawsze po drodze upadają i potykają się. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kiedy podchodzimy bliżej, mogę się przyjrzeć osobie, którą zobaczył w tłumie Jezus. Jest to kobieta, Żydówka w wieku średnim, która spośród innych kobiet wyróżnia się tym, że nie płacze. W spojrzeniu, które wymieniają, widać, że jest to ktoś bliski, może jego matka. Jest w niej coś niespotykanego. I oczy są pełne smutku, ale i zrozumienia. Czy to możliwe? Jak można rozumieć, że twój syn właśnie umiera, że jest tu zupełnie sam, że wszyscy są przeciwko niemu? Przypominał sobie matkę jednego legionisty, który zginął tuż przy mnie w jednej z bitew. Kiedy opowiadałem jej, jaką śmiercią zginął, zalała się łzami i rozpaczała. Nie mogła zrozumieć, jak do tego doszło. A teraz, gdy patrzę na tę kobietę z tłumu, mam wrażenie, że ona widzi sens tej całej męki. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Więzień już nie daje rady. W takim tempie nigdy nie dojdziemy na górę. Wyrywa więc z tłumu pierwszego lepszego mężczyznę i każe mu wziąć krzyż. Jednym kopniakiem rozwiewam jego wątpliwości, czy mówię serio. Nawet bawi mnie ta sytuacja, bo reaguje, jakby on sam został skazany na śmierć. Człowiek najpierw z przerażeniem, a potem z rezygnacją pomaga skazańcowi. Jedną ręką podtrzymuje go w pasie, a drugą łapie za belkę krzyża i razem idą dalej. W myślach obliczam, że gdyby jeszcze jedna osoba pomogła mu, to może byśmy doszli na samą górę w pół godziny. Nieważne. Wśród gapiów nie ma wolontariuszy, którzy pomogą w tak beznadziejnych sprawach. Jak kogoś siłą nie przymusisz, to nie licz, że ci pomogą. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Gdy spoglądam w stronę góry, mogę już rozpoznać poszczególnych żołnierzy. A to znaczy, że już połowa drogi. To dobrze, bo upał robił się niemiłosierny. Chce mi się pić, a mundur ciąży mi coraz bardziej. Wtem przez kordon żołnierzy przebija się młoda dziewczyna. Podbiega do skazańca i białą chustą ociera jego twarz, pełną potu i krwi. Zaskakujące, bo to zupełnie nie pasuje do panującej tu scenerii. Krzyki tłumu, srogie uderzenia żołnierzy, kamienie kłujące w stopy i beznadziejna wizja coraz bliższej śmierci. A kobieta? Z czułością dotyka twarzy skazańca i dokładnie wyciera każdą kroplę. Nie spieszy się. Robi to niezwykle delikatnie, z namaszczeniem, jak gdyby naprawdę uważała go za jakiegoś proroka albo za Boga, za którego się podaje. Ona chyba w to uwierzyła. Bzdura. Jak dla mnie jest on tylko kolejnym rozkazem do wykonania. Jak najszybciej, jeśli to możliwe. Stacja siódma. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Wyszliśmy poza miasto i cały czas idziemy pod górę. Jestem już zmęczony. Ciekawe, jak jemu musi być ciężko. Na drodze Jezusa pojawił się większy kamień niż inny. Jest zmęczony i nie ma siły podnieść wyżej nogi. Zaczepia więc o niego i upada na prawe kolano. Staje sam, podpierając się ręką. Zrobił kilka kroków i znów się potknął. Upada na dwa kolana, pogłębiając ranę po poprzednim upadku. Krzyż wypada mu z rąk i uderza z całej siły w plecy. Tłum wkoło się cieszy z tak bolesnego upadku. Krzyczy i ubliża mu. Dowódca wojsk idących za skazańcem daje nam rozkaz, abyśmy poszli dłuższą, ale mniej stromą drogą. On ma umrzeć w haniebnej śmierci na krzyżu, a nie po drodze. Pośród ludzi, którzy pałają nienawiścią, zauważam grupę pasterzy, którzy ze smutkiem patrzą na Jezusa. Pewnie ich znał, bo gdy ich zauważył, uśmiechnął się do nich. W jego uśmiechu jest coś niezwykłego. Widać, że to dodało mu otuchy. Stacja 8. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Jezus, ja i inni żołnierze, a wraz z nami tłum najbardziej wytrwałych gapiów, przesuwa się monotonnie w górę. Kamienie, dostające się ciągle do wnętrza sandałów, doprowadzają mnie do szaleństwa, a metaliczny swąd krwi zaczyna mdlić. Ciekawe, jak on się z tym czuje. Każdego człowieka da się złamać, sprawić, by stracił nadzieję, żeby błagał o śmierć. On milczy. To naprawdę niebywałe. Gdybyś tylko mógł zobaczyć jego twarz w tym momencie, zobaczyłbyś dlaczego. Spod ran okrywających jego ciało ledwo dostrzegam strzępy skór. Jego nogi ciągną się ociężale, lecz on naprawdę nic nie mówi. I ta twarz jego, mimo że już ledwo przypomina twarz ludzką, nadal jest uniesiona. Nadal spogląda dostojnie w przód. Przyłapuję się chyba na tym, że chyba chciałbym usłyszeć jego głos. Jest ochrypły i twardy, czy może zupełnie pospolity, taki, którego bym nie rozpoznał w tłumie. Zwłaszcza, że przy uszach ciągle jęczą te kobiety opłakujące Jezusa. Czego one oczekują do licha? Przemówił. Stało się to zupełnie niespodziewanie. Zwrócił się do tych kobiet, żeby nie płakały nad jego losem, lecz raczej nad sobą. Łagodnie. Z miłością? Nie wiem. Nie wiem, czemu w ogóle o tym myślę. Zostańmy przy tym, że łagodnie i niezwykle dostojnie. Skąd ten człowiek ma tyle w sobie siły? Stacja 9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kolejny raz upada. Tym razem już pewnie na dobre. Żołnierze idący za mną robią zakłady, czy wstanie. Dźwiga się co prawda, ale nie podniesie się. Wygląda na to, że to już koniec. Myślę, że to nawet lepiej. Nie dość, że tłum wreszcie będzie mógł się rozejść do domów i wyspać. To jeszcze skończy się to całe cierpienie. Pewnie dzisiejsza noc będzie spokojna, bo któż by znalazł siłę na rozboje po tym wszystkim? Biją go, żeby wstał. Mogą sobie darować. Chłopaki, dajcie spokój, on umiera! Odetchnąłem z ulgą. To był dziwny przypadek. Zagłuszyłem wyrzuty sumienia, bo jaki z niego król, skoro nawet nie doszedł na miejsce egzekucji? Niemniej, pewnie zapamiętam go na długo. Kto wie, czy nie na całe życie. Nie, zaraz, chwila. Nie! To niemożliwe. On wstaje. Po tym wszystkim znajduje siłę, żeby podnieść się po raz kolejny i przedłużyć ten tragiczny teatrzyk o kolejne metry. No, właściwie już niedaleko. Stacja 10. Jezus zszedł obnażony. Dotarliśmy. Trzej skazańcy stanęli pośrodku dużego placu, a wokół niego żołnierze. Dwaj więźniowie rzucają na ziemię swoje krzyże, przeklinając. Droga krzyżowa zakończyła się. Setnik podaje więźniom amforę z winem i znieczulającą mirrą, podczas gdy kaci przygotowują wszystko do egzekucji. Jezus nie przyjmuje tego, natomiast pozostali dwaj wypijają wszystko. Następnie pada rozkaz rozebrania się. Dwaj skazańcy czynią to bez żadnego wstydu. Jezus rozbiera się powoli, ponieważ jest cały poraniony. Kaci podają skazańcom sznury i skrawki materiału, aby się nimi przepasali i oplątali w pachwinach. Jezus odmawia tego. Pewnie sądzi, że będzie mógł zachować swoje spodenki, które miał na sobie przez cały czas. Oj, nawet nie wie, jak bardzo się myli. Kat za chwilę każe mu je zdjąć. Kobieta, którą widziałem przez całą drogę. Tak, teraz jestem pewien, że to jest jego matka. Szybko ściąga ze swojej głowy długi, delikatny welon. Podbiega do mnie, daje mi go, żebym przekazał jej synowi. Robię to bez słowa. Jezus bierze doskonale mu znany materiał. Odwraca się tyłem do ludzi i oplątuje się jak najstaranniej, żeby nie spadł podczas krzyżowania. Na biały materiał, mokry wcześniej od łez matki, spadają pierwsze krople krwi. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kaci przystępują do krzyżowania. Najpierw dwaj skazańcy, którzy szli za Jezusem. W momencie przywiązywania i przybijania gwoździ krzyczą, przeklinają i kopią katów. Wezwali na pomoc żołnierzy, mnie i dwóch innych, żebyśmy trzymali im ręce i nogi. Teraz kolej na Jezusa. Kładzie się cicho na krzyżu. Jest uległy. Robi wszystko to, co mu każą. Dwóch katów siada mu na piersi, żeby się nie poruszał. Trzeci kat bierze jego prawą rękę i przytrzymuje ją mocno. Wtedy czwarty, mając w ręku długi gwóźdź, przykłada go do ręki Jezusa, podnosi młot i uderza z całej siły po raz pierwszy. Więzień wydaje przeraźliwy krzyk, a z jego dotychczas zamkniętych oczu płyną łzy. Gwóźdź rozerwał mięśnie, żyły, nerwy. Poruszył kości. Nie mogę na to patrzeć. Nie mogę słuchać tego krzyku. Niewinnego krzyku. Jestem pewien, że to się nie powinno zdarzyć. Nie on! Ale jest już za późno. Kaci powtarzała procedurę przy lewej ręce i jego stopach. Coś poszło nie tak. Wyjmują gwóźdź i wbijały go ponownie w stopy, tym razem w inne miejsce. Teraz czas na postawienie krzyża. Dwa razy wypada z rąk żołnierzom i upada na ziemię, co sprawia jeszcze więcej cierpienia. I ten krzyk dwóch pozostałych. Dlaczego on nie krzyczy? Wreszcie umocowano krzyż. Ciężar jego ciała opadł w dół, a otwory w jego kończynach poszerzyły się. Sznury wbiły się w nadgarstki, a dłonie zczerniały. I cały czas nie daje mi spokoju tabliczka na krzyżu. To jest Jezus, król żydowski. A co jeżeli naprawdę on jest Bogiem? Stacja 12. Śmierć na krzyżu. Wisi już trochę czasu. Pod krzyżem stoi kobieta, którą widziałem już wcześniej. Jakiś młody chłopak. Jezus najwyraźniej znalazł w sobie jeszcze siłę, bo odezwał się do nich: niewiasto, oto syn twój, a oto matka twoja. Nie wiem, gdzie podjąć wzrok. Mam wrażenie, jakbym dusił się razem z nim, patrząc po raz kolejny. Próbuję chwycić powietrze, ale już nie ma siły podciągnąć się na przybitych kończynach. Ten wiercący ból w środku, no, umrzyj wreszcie. Niech ta twarz da mi spokój. Odszedłem dalej. Zacząłem szybciej oddychać i starłem pot z czoła. Kolejna śmierć jak każda inna. Kolejna śmierć jak każda inna. Niech to będzie moja mantra. Kolejna śmierć. Powstało jakieś ożywienie. Kolega szturchnął mnie w ramię. Przez to, że za bardzo skupiłem się na sobie, Nie zauważyłem nawet końca tej farsy. Dopiero słowa Jezusa powiedziane bardzo donośnie wyrwały mnie z amoku. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Skazaniec oddał ostatnie tchnienie. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Mężczyzna, który przez całą drogę krzyżową był z matką Jezusa, wchodzi na drabinę wraz z innym człowiekiem. Najpierw kładzie sobie lewą dłoń Jezusa na ramieniu, jednocześnie obejmując go w pasie. Niewiasty na dole trzymają drabinę. Matka siedzi na ziemi, bez sił, gotowa do przyjęcia swojego syna. Następnie uwalniają nogi. Widzę, że mężczyzna ma problem z wyjęciem gwoździa z prawej ręki, ale w końcu się udało. Z ich nielicznych rozmów dowiedziałem się, że ma na imię Jan. Trzyma Jezusa pod pachami. Inni dwaj łapią zmarłego za uda i pod kolanami i delikatnie znieśli go na dół. Kładą go na łonie jego matki, która go starannie obejmuje. Całuje jego ciało, układa jego ręce. Robi wszystko ze starannością, z namaszczeniem, aby żadna część jego ciała nie dotknęła ziemi. Stacja 14. Złożenie do grobu. Idę do domu powolnym krokiem. To dziwne wrażenie, że ktoś za mną idzie, towarzyszy mi przez większość drogi. Gdy jestem już w wejściu, mam ochotę odwrócić się ze siebie i sprawdzić, jednak powstrzymuję się, to niedorzeczne. Siadam na łóżku i zdejmuję sandały. Zupełnie zapomniałem o kamykach, które się dostały do nich wcześniej. Poraniły mi stopy, ale już nic nie czuję. Długo nie mogę zasnąć. Zastanawiam się, co się teraz dzieje z ciałem skazańca, z ciałem Jezusa. Ta kobieta i młody mężczyzna zostali przy nim do końca, czy też odeszli, zmęczeni, żeby odpocząć we własnych domach? Nie, pewnie zostali i są właśnie świadkami złożenia do grobu zimnego, martwego ciała. Czyż i nad nim nie miała władzy siła natury, siła śmierci?